chciałbym, żebyśmy kontynuowali właśnie tą sekcję, ten urywek, fragment, który dotyczy etyki tego listu. Etyki, która oczywiście wypływa z odpowiedniej wiary, czy z, można powiedzieć, z odpowiedniej teologii, z odpowiedniej prawdy odnośnie Chrystusa. A zatem dzisiaj Rzymian, rozdział 12, wersety od 14 do końca rozdziału. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za ten fragment, za list świętego Pawła do Rzymian. Dziękujemy za to, jak nakierowuje nasze oczy, nasze myśli na drogę Chrystusa, na drogę wyrażoną w Jego miłości do nas, do świata. Prosimy Cię, abyśmy posiedli mądre serca, studiując ten list, abyśmy zmienili nasze nastawienie, żebyśmy mogli właśnie w ten sposób oddawać Tobie chwałę. Prosimy Cię o to przez właśnie w Jego imieniu, przez to, co uczynił dla nas. Amen. Tak jak już wspominałem nieraz, list do Rzymian dotyczy oddawania Bogu chwały przede wszystkim. Pamiętacie, że ci, którzy poznali Boga, oddają Mu chwały w odpowiedni sposób. W jaki sposób? No przez zmianę sposobu myślenia i przez oddawanie swoich ciał na służbę Jemu, czyli ciało to jest tak naprawdę, to jesteśmy my cali, to co materialne i to co w nas. Także w ten sposób oddaje się Bogu chwały. Pamiętacie, jeśli ktoś nie oddaje Bogu chwały, to tak naprawdę zamienia chwałę Boga na fałszywą religię. To jest pierwszy rozdział listu do Rzymian. Tam Paweł wspomina o tym, że ci, którzy nie oddali Bogu chwały, w różny sposób stali się jeszcze większymi grzesznikami. Zamienili jakieś naturalne, można powiedzieć, popędy na jakieś grzeszne i tak dalej. Po czwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi. Tak, to wszystko właśnie bierze się z tego, jeśli nie oddajemy Bogu chwały. Także kiedy Paweł dochodzi do 12 rozdziału, stwierdza coś takiego, że jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że prawdziwa wiara w Boga, prawdziwa religia wyraża się w ciele, materializuje się. Nie? To, co robimy w ciele, ma jak najbardziej duchowy wymiar. To, w jaki sposób mówimy, to, w jaki sposób się zachowujemy, to w jaki sposób to, co robimy z naszymi rękoma, to wszystko wyraża naszą wiarę. I oczywiście Paweł wspomina tutaj o tym dlatego, że uważa, że prawdziwa wiara wydaje owoce. Prawdziwa wiara wydaje owoce w ciele. Ale widzicie, można by to wszystko czytać jako jakieś przykazanie, jako jakieś wielkie obciążenie, ale tak naprawdę tutaj w szerszym kontekście listu prawdą jest to, że tak naprawdę jedyną motywacją, czy taką prawdziwą motywacją do tego, byśmy w odpowiedni sposób żyli, jest miłość do Chrystusa. Bez tego to prawo będzie znowu prawem martwym, prawda? Będzie jakimś obciążeniem i tak dalej. Natomiast no, nie będzie wynikało z tego, co Chrystus dla nas zrobił. Zatem Chrystus, Paweł mówi w tym liście, najpierw nas pierwszy ukochał. Dlatego my, kochając Go, będąc w Nim w społeczności, powinniśmy w odpowiedni sposób postępować. Niedawno, jeszcze przed wyjazdem do Stanów, byłem na ciekawym spotkaniu, takim dwudniowym, z Davidem Pearce'em. Znacie Davida Pearce'a, lidera zespołu No Longer Music? Maciek też przez chwilę był na tym spotkaniu. Słuchajcie, ktoś zadał mu pytanie po jednym z jego wykładów. Co by powiedział młodym ludziom w kościele? Bo słuchajcie, są nastolatkowie, którzy wzrastają w kościele, którzy często słysząc o takich spektakularnych nawróceniach właśnie rockmenów, jakichś ludzi, estrady, muzyków rockowych, nie? Słyszą o tym, że ci ludzie wyszli z jakichś uzależnień alkoholowych, z jakichś takich właśnie nadużywania alkoholu, nadużywania narkotyków, nie? I ci młodzi ludzie chcieliby podobnych rzeczy spróbować, nie? Chcieliby może spróbować po to, by później nad nimi się objawiło właśnie, grzeszmy więcej, żeby łaska bardziej obfitowała. To też Paweł o tym mówiliście do Rzymian, prawda? Ale właśnie David Pierce ciekawie odpowiedział, nie? Że co by powiedział, nie? Bo pewnie, że można powiedzieć, można takim młodym ludziom od razu narzucić prawo, nie? Jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie wolno ci palić, jeśli jesteś chrześcijaninem, nie wolno ci nadużywać alkoholu, pić i tak dalej, i tak dalej. Ale widzicie, to nie jest wystarczającą motywacją tak naprawdę do odpowiedniej postawy. Nie, bo to prawo zawsze, my jesteśmy z natury, jesteśmy buntownikami, jak też mówi Paweł w liście do Rzymian. A zatem samo prawo jeszcze nie zmieni naszych nastawienia. No pewnie, jeśli jesteś rodzicem, no to narzucisz nawet swojemu dziecku, powiesz, że jeśli nie przestaniesz pić, no to wąt z domu, nie? Czy coś takiego. Możesz w ten sposób to narzucić, ale nie o to chodzi. David Pierce powiedział, że przede wszystkim, żeby takich ludzi młodych umotywować, trzeba im wskazać na miłość do Chrystusa. Widzicie, to jest prawdziwa motywacja, to jest prawdziwe, to jest to, co naprawdę zmienia ludzkie życie. Prawdziwa miłość do Chrystusa. Żywa relacja, żywa więź z Bogiem na co dzień. Nie tylko to może nas sprawić w nas chęci do tego, byśmy żyli tak jak Chrystus. Nie? I David Pierce podawał przykłady, słuchajcie, ludzi, którzy tuż po nawróceniu, właśnie po tym, jak spotkali Chrystusa na swojej drodze, nawet nie znając listu do Rzymian, wiedzieli, że pewne rzeczy w swoim życiu muszą odrzucić. Był jakiś właśnie jeden, wspomina na jednego takiego muzyka chyba rockowego. Słuchajcie, no nawrócił się facet jakoś i przychodzi do domu i wyobraźcie sobie, tam jest jego dziewczyna, nie żona, jego dziewczyna. I on mówi, że no wydaje mu się, że już nie mogą razem spać, nie? Wchodzi do swojego pokoju, wyrzuca literaturę pornograficzną, nie? Bo po prostu wie, że działanie Ducha Świętego w nim powoduje, że tych rzeczy wie, że nie może dłużej czynić, nie? A zatem ta żywa relacja z Chrystusem jest tą właściwą motywacją do właściwej etyki, do właściwego działania. I Paweł, mówiąc tutaj o tej etyce, w tej części listu nas nakierowuje, nie? Pokazuje, w jaki sposób nasza wiara się powinna wyrażać, w jakich rzeczach. A zatem to żywa miłość do Jezusa sprawia, że chcemy być tacy jak On. Jeśli naprawdę się zakochaliśmy w Jezusie, to niemożliwym jest to, żebyśmy chcieli być kimś innym niż On, nie? Jeśli naprawdę kogoś bardzo kochasz, to chcesz się w jakiś sposób z Nim złączyć, upodabniać i tak dalej. Przyjmujesz z czasem kolejne jego jakieś cechy, nawet sposób mówienia, prawda? Często się mówi o tym, że ktoś kiedyś mi wskazywał, że a ty mówisz jak Marek, nie? No rzeczywiście Marek miał na mnie, na innych wpływ i czasami niektóre frazy rzeczywiście pozostają, prawda? Słyszysz, nie? Teraz też ktoś zwraca uwagę na to, że pewne już wyrażenie używam tak jak Magda, bo ona ma pewne swoje takie właśnie jakieś małe, krótkie frazy. Ja to przejmuję i myślę, że w drugą stronę też tak to działa. Nie? A zatem jeśli kogoś kochasz, to stajesz się tak czy owak taki jak On. Wiadomo, w sensie ludzkim nie do końca, ale jeśli spotykamy się z Chrystusem, z Bogiem, to też chcemy się stawać tacy jak On. Także te nakazy Pawła musimy traktować jako opis przede wszystkim charakteru naszego Pana i właśnie to wskazówki do tego, że mamy się stawać tacy jak On. Tak naprawdę te nakazy są też obietnicą, że będziemy się stawali tacy jak On. Że właśnie kochając Go będziemy zmieniali swój styl życia. Także prawdziwa miłość tak naprawdę zmienia postawę ludzi. I do tej pory, słuchajcie, w tym 12 rozdziale apostoł Paweł opisywał to, w jaki sposób przejawia się miłość do Chrystusa w naszym postępowaniu wobec braci, wobec tych, którzy są w Kościele. A od wersetu 14 coś się zmienia. Zwróćcie uwagę, że Paweł przechodzi teraz do opisu tego, jakie powinno być nasze nastawienie względem tych, którzy są poza Kościołem, a nawet są prześladowcami Kościoła. Nieprzyjaciół. Zwróćcie uwagę też, że ten fragment, który dzisiaj przeczytałem, rozpoczyna i kończy właśnie tymi samymi odniesieniami, czyli chodzi o ludzi poza Kościołem. Tworzy to pewnego rodzaju taką kompozycję klamrową, tak zwaną inkluzją, gdzie wydaje się, że wszystko to, co jest pomiędzy tymi nawiasami, tymi klamrami, jest, dotyczy też przede wszystkim tego jednego zagadnienia. Jak mamy żyć względem ludzi, którzy są poza nami, którzy są poza Kościołem. A zatem to, co w środku tego fragmentu będzie również dotyczyło naszego postępowania względem ludzi poza Kościołem. I później do tego jeszcze wam powrócę, wyjaśniając chyba werset 15. Ale zwróćcie uwagę na werset 14 na początku. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Słuchajcie, jeśli są sprawy, w których chrześcijanie powinni przewyższać niechrześcijan, gdzie kultura chrześcijańska przewyższa kulturę niechrześcijańską, to na pewno chodzi o stosunek do wrogów, którzy przeciw nam zawinili. Widzicie, naszą naturalną tendencją, nikt z nas nie ma problemu w tym, żeby się mścić, żeby wyrównywać rachunki. To jest nasza natura. To jest nasza natura na mszczenie się, wybuchanie, oddawanie pięknym za nadobne, a nawet w dwojnasób, jest jak najbardziej częścią naszej upadłej natury. Ale właśnie to, co powinno wyróżniać chrześcijan, to jest stosunek właśnie do tych, którzy nas prześladują. Zresztą też o tym wyrównywaniu rachunków mówię już przy okazji pierwszego listu, omawiając pierwszy list Piotra. Tutaj Paweł mówi o przeklinaniu prześladowców. Zobaczcie, nie przeklinajcie, ale błogosławcie. Jak to jest z tym przekleństwem, słuchajcie, w naszym życiu? Jak to jest? Bo wydaje mi się, że kiedy znowu nie możemy być ślepi na kontekst całej Biblii, na kontekst kanoniczny tego fragmentu, czy wolno, czy nie wolno nam się modlić modlitwami przekleństwa? Jak myślicie? Paweł mówi, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Ale chciałbym wam powiedzieć, że tutaj trochę kontekst jest o wiele szerszy. Wydaje się, że nie chodzi o absolutny zakaz, ale Paweł mówi, że, czy w ogóle Biblia wskazuje na to, że musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o przekleństwo. Stary Testament już nawet wskazywał niechrześcijanom, że wskazywał Kościołowi, wskazywał Izraelowi, że musimy miłować swoich nieprzyjaciół. W czym to się wyrażało? Gdybyście byli moimi studentami w teologii, to byście wiedzieli, w czym wyraża się przykazanie miłości w Starym Testamencie. No nie, bo to jeszcze nie jest miłość do wroga. Jest tam takie fajne prawo, ono stoi tak w środku, tam jest chiazm taki fajny, zaraz po 10 przykazaniach wyjścia 23-24 tworzy pewien chiazm. I w środku tego chiazmu, wiecie, jakie jest przykazanie? Jeśli zobaczysz, że wół twojego sąsiada, czy twojego nieprzyjaciela nawet upadł i tak dalej, to mu pomożesz, podniesiesz i tak dalej. I go odprowadzisz nawet do niego, nie? Są takie prawa tego typu, wskazują właśnie na to, że powinniśmy miłować nieprzyjaciół w ten sposób, że nawet kiedy są w tarapatach, oni czy to, co do nich należy, powinniśmy im pomóc. Ale to nie wszystko. Stary Testament później wielokrotnie zawiera fragmenty, które mówią o przekleństwie. Zobaczcie, Stary Testament zawiera około 30 psalmów, które dotyczą przekleństwa, które właśnie wymawiają przekleństwo. Zobaczcie, Bóg sam obiecał przekląć kogo? Tych, którzy przeklinają Abrahama, jego potomstwo. Nie? To jest 12 rozdział Rodzaju. będą błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będą. Tak mówi Bóg, nie? Do Abrahama. Także my jesteśmy potomstwem Abrahama, mówi list do Galacjan. A zatem znowu Bóg przeklina tych, którzy przeklinają nas, można by wnioskować w szerszym kontekście Biblii. Zobaczcie, psalm na przykład 109, wersety 6-13 stanowią przykład modlitwy przekleństwa. Kiedy Dawid się modli taką modlitwą? No wtedy, kiedy słyszy dookoła siebie kłamstwa na swój temat. Kiedy przeklinają Dawida, Dawid prosi Boga, by przeklął ich zgodnie z obietnicą abrahamową. W psalmie 59, wersety 1-11, Dawid modli się, by Bóg rozproszył tych, którzy czyhają na jego życie. W psalmie 58 Dawid modli się, by Bóg połamał zęby niesprawiedliwych władców. A zatem widzimy w Starym Testamencie wyraźne przykłady tego, że w pewnych okolicznościach ludzie Boży, ci, którzy są nawet typami Mesjasza, tak jak Dawid, wypowiadają modlitwy przekleństwa. Zobaczcie, przechodząc do Nowego Testamentu, Jezus nie tylko błogosławił, Jezus też przeklinał. Co przeklął Jezus?
Drzewo
figowe, które reprezentowało niewiernego Izraela, tych odstępczych władców Izraela. Mamy o tym, widzimy to w Mateusza 21 i w Marka 11. Jezus wygłosił biada nad uczonymi w piśmie i faryzeuszami, Mateusza 23. Paweł, kogo przeklął Paweł? Pamiętacie? No, Paweł mówi, błogosławcie, nie przeklinajcie, a jednak w Galacjan na początku mówi coś takiego. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Nie, Paweł tak naprawdę tutaj przeklina judaizujących, tak zwanych, judaizujących chrześcijan, czyli tych, którzy weszli do kościoła, byli spośród Żydów i zaczęli odciągać innych wierzących od prawdy Ewangelii, od tej prawdy o wolności. Od prawdy o wyzwoleniu. Także tamci zaczęli zwracać właśnie innych chrześcijan przeciwko Chrystusowi i Paweł ich przeklina. Nie? Paweł przeklina tych, którzy wykręcają Ewangelię. W Księdze Objawienia, w 6 rozdziale, wersety 9-11, święci w niebie modlą się o odpłatę i Boży sąd. A zatem mamy przykłady, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, modlitw o przekleństwo nad wrogami, i w jakimś sensie te modlitwy są nadal aktualne. Jednak słuchajcie, naprawdę chcę to jeszcze raz podkreślić. Musimy do tego podejść bardzo ostrożnie, ponieważ akcent leży gdzie indziej właśnie. Akcent leży gdzie indziej. Akcent leży na miłości nieprzyjaciół. Jezus w swoim nauczaniu zachęca uczniów do radowania się w prześladowaniach, do miłowania nieprzyjaciół, to jest kazanie na górze. 5 rozdział, do błogosławienia tych, którzy ich przeklinają. To jest 6 rozdział Łukasza. Jakub, pamiętajmy, Jakub mówi o hipokryzji języka. Jakub mówi, że nasze języki są zakłamane. Dlatego, że co? Że błogosławią i przeklinają zarówno. Nie? Błogosławią Boga, przeklinają innych. Także uważajmy, naprawdę uważajmy bardzo. Jeśli już myślimy o przekleństwie, to uważajmy. Tak naprawdę, słuchajcie, akcent w całej Biblii jest rozłożony w ten sposób, że powinniśmy jako Boży lud zawsze się upewniać, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi błogosławiącymi innych, a nie przeklinającymi. Pamiętajmy o jednym, że nie możemy naprawdę jako chrześcijanie stać się pierwszym kościołem przekleństwa. Nie? Nie chcemy, by w naszej nazwie było pierwszy kościół przekleństwa we Wrocławiu. Czy chcielibyście do takiego kościoła przynależeć? Pierwszy kościół przekleństwa we Wrocławiu. Nie, tak naprawdę słuchajcie, rzeczywiście są przykłady tego, kiedy modlitwy o sąd powinniśmy wznosić, ale nigdy nie powinniśmy stawać się pierwszym kościołem przekleństwa. Najpierw powinniśmy błogosławić, czyli życzyć innym szczęścia, życzyć innym powodzenia, pomyślności. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, słuchajcie, jednej prostej rzeczy. Nie każdy, kto się z nami nie zgadza, jest wrogiem Ewangelii. Nie? Często tak jest, że jak już mamy jakiś argument, i to faceci szczególnie, jak mają już jakiś argument teologiczny, to nagle bardzo szybko chcieliby stwierdzić, a to już ten jest niewierzący, a to ten już byśmy osądzili, już byśmy przekleli. Kto jest prawdziwym tak naprawdę wrogiem Ewangelii? Jak myślicie, kto jest prawdziwym wrogiem, nad którym można by modlić się o sąd? Chyba Księga Przypowieści w bardzo fajny sposób podaje nam taki test. Podaje nam test tego, kto jest prawdziwym wrogiem Ewangelii. To jest Księga Przypowieści 6:19. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan od 16 wersetu, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego. Widzicie, i teraz 19 werset. Składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. To jest prawdziwy problem, wydaje się. To jest prawdziwy problem wrogów Ewangelii. Ci, którzy często właśnie widzimy, Chrystus właśnie takich atakuje w Ewangeliach. Ci, którzy mienią się braćmi, a tak naprawdę sieją niezgodę, knują podstęp, by nękać wierzących, to oni są tymi, którzy nas przeklinają. To właśnie kłamstwo na nasz temat, składanie fałszywego świadectwa, sianie niezgody między braćmi, to jest to przeklinanie, o którym mówi Słowo Boże. Sami prześladowcy Kościoła niekoniecznie są w tej kategorii. Widzicie, jeśli ktoś jest poganinem i prześladuje chrześcijan w innych krajach, to niekoniecznie on jest jeszcze wrogiem Ewangelii w takim sensie. Nie zapominajmy, że tacy ludzie są często ślepi i zwiedzeni, tak jak kiedyś my byliśmy. Nie pamiętajmy też, że za takimi ludźmi często stoją osobowe moce zła, a my nie powinniśmy używać ich metod. Nie? Kiedy tamci nas atakują, my nie powinniśmy w ten sam sposób oddawać. Paweł mówi, zło dobrem zwyciężaj. Czyli ogólnie nastawienie Ewangelii jest takie, że powinniśmy czynić dobro naszym nieprzyjaciołom, tych, którzy są w jakiś sposób wrodzy. I możemy to czynić, mając na uwadze to, że Bóg i tak się z nimi rozprawi w jakiś sposób. Bóg ich w jakiś sposób osądzi. Naszym pragnieniem jest, żeby Bóg ich osądził w ten sposób, żeby ich nawrócił, żeby ich roztrzaskał, przeciął swoim mieczem w ten sposób, by się do Niego nawrócili, prawda? Żeby zabił ich i zmartwychwzbudził swoim słowem, i to jest naszą nadzieją. Powinniśmy im błogosławić w ten sposób, bo Bóg uczynił dokładnie to samo z nami. Pamiętajmy, nie? On nam okazał łaskę, kiedy byliśmy Jego nieprzyjaciółmi. Powinniśmy oddać te sprawy Bogu. Powinniśmy błogosławić, dlatego że Bóg odpowie na nasze modlitwy i Bóg sam będzie najbardziej sprawiedliwym sędzią w tym wszystkim. Nie? Tak jak Paweł mówi tutaj, zło dobrem zwyciężaj. Kiedy to czynimy, to słuchajcie, dzieje się bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Nie? Czasami, kiedy walczymy ze złem, to jesteśmy tak jak taki właśnie mały Dawid, który staje naprzeciw armii Filistyńczyków. Czy jesteśmy sami w stanie pokonać zło w naszym życiu? No nie, ale kiedy ufamy Bogu, kiedy oddajemy naszą ufność Bogu, On sam rozprawia się. Nie? Za pomocą tego małego kamienia potrafi powalić wielkiego Goliata, wielkiego złego Goliata. Nie? Także w ten sposób działa nasz oręż, nie? Oręż dobra. Powinniśmy dobrem zwyciężać zło. Nie? I pewnie, że zło nas może przerażać, wrogowie mogą się wydawać okrutni, ale to Bóg, kiedy my staniemy po stronie Boga, On wtedy też stanie po naszej stronie i będzie za nas walczył. Także staniemy niczym Dawid z procą przeciwko uzbrojonemu po zęby mocarzowi, to Bóg pokona mocarzy, którzy będą stali naprzeciwko nas. Tak naprawdę modlitwy przekleństwa, jeśli wygłaszamy modlitwy przekleństwa, to to są tak naprawdę modlitwy o sprawiedliwy Boży sąd. Nie? To nie jest tak, że my powinniśmy krzyczeć do Boga: Boże, przeklinam tego i tego i tego, ale to tak jak uczmy się z psalmów, nie? Boże, Ty osądź tych, którzy na mnie nastają. Ty osądź te języki kłamliwe. Ty Boże, okaż swoją chwałę. Ty okaż swoją prawdę i sprawiedliwość. Także zobaczcie, modlitwy przekleństwa nie powinny rodzić się z nienawiści. Nie powinny też rodzić się z chęci wywyższenia. Boże, przeklnij go, bo on się ze mną nie zgadza. Nie? Tak naprawdę te modlitwy powinny być modlitwami o Bożą sprawiedliwość, by Bóg właśnie zabrał złych z naszego życia i wybawił sprawiedliwych nas, Kościół. Tak naprawdę najlepiej ten balans, którego szukamy w naszych modlitwach, wyraża chyba Psalm 83, w wersetach 16-17. Zobaczcie, z jednej strony Asaf modli się: Ty ścigaj ich burzą swoją, jak huragan wpraw ich w zamieszanie, okryj twarzy ich hańbą, aby szukali imienia Twego, Panie. Tak, Boże, Ty ich sądź, Ty ich ścigaj różnymi zmorami, ale po to, by szukali Twojego imienia, Panie. Po to, by tak jak my otrzymali łaskę. Pamiętajmy, kim my jesteśmy, słuchajcie. Jesteśmy tymi, nad którymi została, jesteśmy złymi ludźmi, nad którymi została okazana Boża łaska, Boże zmiłowanie. Nie zapominajmy o tym, jak byliśmy jako cielaczki, nie? Zapomniał wół, jak cielęciem był. Ale tacy, tak właśnie jest. Także pamiętajmy, nie chcemy być pierwszym kościołem przekleństwa, ale chcemy być kościołem łaski. Nie chcemy być kościołem potępienia. Powinniśmy błogosławić naszych prześladowców, a nie ich przeklinać. Przekleństwa sami ściągną na siebie ci, którzy nas przeklinają. Także ci, którzy znienawidzili Chrystusa, byli wśród Bożego ludu, oni na siebie sami ściągają klęski. Dobrze, to był taki największa ta część, bo chciałem to wyjaśnić, tą sprawę przeklinania. Myślę, że to jest ważne w Biblii. Teraz chciałbym przejść do tych pozostałych, już krócej omówić jeszcze trzy części. Wersety 15-16. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Słuchajcie, mówię, pewnie jak czytacie te wersety, pewnie jak te wersety już wcześniej słyszeliście, zazwyczaj myślimy, że te wersety są o czym? O okazywaniu empatii naszym braciom. Co nie? Zazwyczaj myślimy, no, że jak już jakiś brat cierpi, jak już płacze, no to popłaczmy z nim, prawda? Wydaje mi się, że to nie do końca jest tak w tym fragmencie. Oczywiście powinniśmy względem braci być właśnie też jak Chrystus, ale wydaje mi się, że ciągle ten fragment nie powinniśmy czytać w odpowiednim kontekście. A kontekstem jest, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do tych, którzy są poza Kościołem. Nie, tak jak mówiłem. Czyli te wersety 15-16 to nie przykazanie dotyczące życia, wewnętrznego życia Kościoła, ale raczej wskazówki, jak żyć obok pogańskich bliźnich. Słuchajcie, jak żyć na danym osiedlu we Wrocławiu wobec tych, którzy są obok ciebie sąsiadami. Widzicie, wiara chrześcijańska, Paweł mówi, wychodzi do bliźnich. Wiara chrześcijańska wychodzi do bliźnich. Jak to wyglądało w pierwszym wieku? Myślę, że kiedy Paweł pisał te słowa, to prawdopodobnie miał coś takiego na myśli, że chrześcijanie nie mieli trzymać się z daleka od ludzi, od sąsiadów. Kiedy ktoś na twojej ulicy umiera, to ty w jakiś sposób starasz się mu okazać empatię. Idziesz na pogrzeb jakiegoś bliskiego swojego sąsiada. Nie? Płaczesz z płaczącymi. Przyłączasz się do procesji pogrzebowej. Nie? W jakiś sposób wychodzisz naprzeciw. To jest fajne w kulturze Stanów Zjednoczonych. Jeśli ktoś się wprowadza gdzieś na jakieś osiedle, gdzieś na peryferiach, powiedzmy, Sąsiedzi przynoszą mu jakieś podarunki, nie? Tutaj jakieś ciasto, jakieś coś, nie? To jest właśnie, może dzisiaj to jest taki już pogański zwyczaj, ale wydaje mi się, że on ciągle historycznie wypływa z takiego właśnie chrześcijańskiego podejścia do bliźniego. Także płaczcie z płaczącymi, nie? Jeśli ktoś na ulicy cierpi, to jest dobry moment, Paweł mówi, żebyś okazał mu miłość Chrystusa. Żebyś poszedł go pocieszyć, jeśli to jest w twojej mocy. Żebyś poszedł, zapukał do tej drzwi i może właśnie wtedy, kiedy jakaś kobieta na waszej ulicy została wdową, może wtedy jest czas właśnie, żeby ugotować dobry obiad i zanieść to tym sąsiadom. Może się super dobrze nie znacie, ale myślę, że to będzie świadectwo o Chrystusie w ich życiu. Podobnie jest sprawa, jeśli ktoś się raduje na twojej ulicy. Jeśli wszyscy dookoła podrzucają czapki, nie, na wiwat, to też podrzuć swoją czapkę do góry razem z nimi. Nie? Nie możemy być zawistni względem bliźnich. Pamiętacie, Asaf w innym psalmie zmaga się z tym problemem, nie? Patrzy na bezbożnych, którym się powodzi i tak dalej, i tutaj to jego serce gdzieś zalewa gorycz, rodzi się gdzieś ten korzeń zgorzknienia, ale nie, Paweł mówi, weselcie się z weselącymi. A zatem znowu, nawet dobre słowo, nie? Jeśli wiesz, że może nawet nie jakaś super bliska o tobie osoba na tej ulicy, na tym osiedlu, nie wiem, nawet jeśli znasz ją po prostu tylko tak pobieżnie, ale wiesz, że ma urodziny, złożyj jej życzenia. Jeśli wiesz, że się raduje, pogratuluj jej ze względu na to, co się stało. Także wydaje mi się, że argument Pawła jest tutaj taki, że tak, płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi, ale właśnie w stosunku do przede wszystkim do bliźnich poza kościołem. Także tak to mniej więcej wygląda. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli. Tak naprawdę ta pierwsza część tego wersetu jest trudna do przetłumaczenia, ale znowu wydaje mi się, że chodzi o to, byśmy nie byli wyniośli ze względu na swoją chrześcijańską wiarę. Często w naszym życiu panuje takie przekonanie, że skoro jeden czy drugi psalm mówi o tym, że ten, który nie wierzy w Boga, jest głupi, no to my jesteśmy teraz tymi mądrymi i teraz my możemy ponad całym światem stać i pluć mu na głowę i po prostu, że my jesteśmy tymi mądrymi, a oni są po prostu głupimi i tak dalej. Ale wydaje mi się, że Paweł mówi tutaj coś takiego, słuchajcie, nie nadymajcie się, gdy otoczenie jest wrogie. Nie, ludzie dookoła nas nie są głupi w takim sensie inteligencji czy czegoś. Tak, ich problemem jest głupota moralna. Tak, ich problemem jest głupota moralna, ale oni ogólnie nie są głupi. Także nie wynośmy się nad nimi. Paweł mówi, starajcie się zaprzyjaźnić raczej z nimi. Nie twórzcie get chrześcijańskich. Nie twórzcie chrześcijańskiego getta. Powinniśmy być raczej, słuchajcie, to też mi się bardzo podoba często w wypowiedziach Davida Pearsa. Jeśli myślimy o ludziach, nawet jako wrogach, jako tych, których mamy się bać, to módlmy się do Chrystusa o to, by dał nam Boże serce względem ludzi. Nie? Żebyśmy myśleli o ludziach dookoła nas tak, jak Bóg myśli o nich, nie? Który ciągle chce czynić tym ludziom dobro. Widzicie, Bóg pierwszy, Boży charakter jest taki, że Bóg pierwszy wychodzi do ludzi, którzy są nieświadomi i uprzedzeni. Nie, Bóg tak do nas wyszedł, kiedy byliśmy nieświadomi i uprzedzeni względem Niego, względem chrześcijaństwa. Bóg wyszedł naprzeciw nam ze swoją dobrocią. I my powinniśmy czynić podobnie. Także nie wynośmy się ponad pogańskich bliźnich, uważając ich za gorszych. Nie uważajmy naszych sąsiadów za głupoli. Pamiętajmy, o co tak naprawdę idzie, o co tak naprawdę idzie w tym świecie. Nie? A to jest duchowa wojna. To jest duchowa wojna ze ślepotą ludzką. To jest wojna duchowa. To nie jest wojna ciała. Nie dlatego nie możemy w cielesny sposób podejść do tej wojny, że tu my jesteśmy mądrzy, oni są głupi. Nic w ten sposób nie zdziałamy tak naprawdę. Dalej, wersety 17 do 18. Nikomu złem za złem nie, złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Słuchajcie, oczywiście niemożliwym jest żyć ze wszystkimi ludźmi w pokoju. Nawet, słuchajcie, czyniąc dobro, nie będziemy w stanie, czyniąc zawsze i doskonale dobro, nie będziemy w stanie ze wszystkimi ludźmi mieć pokój. Skąd to wiemy? No wiemy to z życia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który czynił wszystkim dobro, a został ukrzyżowany. Paweł szedł w jego ślady, a był bity, poniewierany, więziony i tak dalej. Czasem musimy to wziąć pod uwagę, że nasza postawa dobroci czasem wywoła wrogość ze strony ludzi. Ale właśnie chodzi o to, byśmy taką postawę mieli w świecie, nie? Jeśli już mamy cierpieć, też mówi Nowy Testament niejednokrotnie, cierpmy jako sprawiedliwi, a nie jako niesprawiedliwi, nie? Kiedy cierpimy jako niesprawiedliwi, to po prostu otrzymujemy należną nam zapłatę. A jeśli cierpimy jako sprawiedliwi, to Bóg nam odpłaci na pewno wspaniałą nagrodą w niebie. Także chodzi o naszą postawę w oczach świata. Pamiętajmy, ilekroć, pamiętajmy, ile razy tak naprawdę chrześcijanie zrazili do siebie narody. Nie? Ile razy świat się odsunął od chrześcijaństwa, dlatego że Kościół postępował metodami świata. Nie? Niósł miecz fizyczny zamiast prawdziwy miecz słowa. Nie? Także pamiętajmy, że jeśli już, to używajmy właściwego miecza. Nie? Nie zapominajmy, że prawdziwy miecz jest przypięty z prawej strony, tak? Trzeba lewą ręką go użyć. Nie, mówię tutaj tak już teraz na żarty, jeśli chodzi o historię Huda. Tam właśnie dawar może być słowem od Boga. Miecz tak naprawdę w hebrajskim. Także używajmy tego miecza, co trzeba. Także pamiętajmy, z której strony miecz. Mamy dwa miecze i pamiętajmy, który wyciągnąć. Używajmy Bożego Słowa. Także musimy zawsze zważać na to, co świat o nas pomyśli, gdy zrobimy to czy tamto. Jak tak naprawdę, jeśli mamy już jakieś dylematy, czy postąpić tak czy tak, to pamiętajmy o jednym. Nie? Takim testem jest, zadajmy sobie pytanie, co świat pomyśli o nas, kiedy coś takiego zrobimy. Czy jesteśmy jego kumplem, czy jesteśmy kumplem Chrystusa? Nie, tutaj często tutaj będzie zgrzyt, nie? Jeśli świat, nie wiem, koledzy w pracy wynoszą kolejne ryzy papieru sobie do domu, do ksero, nie, szefowi podkradając, to czy my zrobimy to samo? Będziemy ich kumplami, czy będziemy kumplem Chrystusa? Świat będzie czasami na nas nalegał, żebyśmy przymknęli oczy na pewne rzeczy. Oczywiście nie mamy być jakimiś moralizatorami, bo to nie od nas należy. Jeśli ktoś już to robi, no to już szefa sprawa, żeby się tym zająć. Także my nie mamy być jak ten policjant, który tam stoi z batem, ale z drugiej strony my sami powinniśmy na siebie uważać. Jeśli już nas ktoś zapytał naszą opinię, no to wyraźmy też ją otwarcie, nie? Że ja tego nie czynię, ponieważ to jest niezgodne z moją etyką. Także świat będzie często na nas nalegał, byśmy byli tacy jak on. Ale nie możemy być wtedy. Z drugiej strony są sytuacje, gdy jako chrześcijanie możemy jak najbardziej włączać się w życie otoczenia. Właśnie kiedy ktoś się raduje, kiedy ktoś się smuci, wtedy możemy przyłączyć się bądź to do wesela, bądź do pogrzebu. Przy okazji zobaczcie, pamiętajmy też o tym, że starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Słuchajcie, wszyscy ludzie doceniają na pewno to, jeśli ktoś jest stały, jeśli ktoś jest szczery. Zobaczcie, nawet poganie potrafią docenić takie rzeczy jak słowność, rzetelność, pracowitość, nie? Bądźmy takimi ludźmi właśnie w oczach innych. I teraz już ten ostatni fragment, już nie będę się nad tym rozwodził, bo trochę już o tym mówiłem. Zobaczcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy i odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Za chwilę Paweł w 13 rozdziale przejdzie do omawiania tego, że kiedy zło zostaje popełnione publicznie, Bóg ma swoich ustanowionych sędziów. I czasami Bóg odpłaca wrogom właśnie poprzez władców, poprzez odpowiednie organy państwowe. I tak rzeczywiście jest. To władza nosi miecz i władza Bóg przez władzę też w naszym kraju kara przestępców. Jeśli zło jest popełnione w sposób otwarty. Oczywiście to nie działa wszystko doskonale, tak jak powinno, ale ciągle można powiedzieć, że do pewnego stopnia Bóg tego używa. Jednak w prywatnych sprawach, kiedy świat nie widzi, kiedy publika nie widzi, sędzią pozostaje Bóg. Naszym sędzią pozostaje Bóg. Dlatego pamiętajmy, Paweł tutaj się zwraca najmilsi, tak naprawdę to jest umiłowani, przypominając nam o tym, że powodem, dla którego mamy żyć tak, a nie inaczej, dla którego mamy odpłacać dobrem za złe, jest to, że Chrystus nas umiłował. Najmilsi znaczy umiłowani przez Chrystusa. Chrystus nas umiłował, dlatego jesteśmy ludźmi, którzy są umiłowani przez Boga, dlatego z miłości powinniśmy czynić tak, a nie inaczej. Mamy karmić i poić wrogów, to jest tutaj cytat z przypowieści 25, 21-22. Co w ten sposób czynimy? No czynimy to, że te rozżarzone węgle są zgarniane na ich głowę. Wydaje mi się, że kiedy my, Bóg to używa, kiedy my oddajemy dobrem za złe, te rozżarzone węgle mogą po prostu powodować wyrzuty sumienia wobec tych, którzy przeciwko nam zawinili. Nie? To prowadzi, takie wyrzuty sumienia mogą prowadzić do ich nawrócenia, że to będzie ich gryzło w ich życiu. Nie? To nie da im spokoju. Nie? Pamiętajmy, że Bóg jest tym, który panuje nad tymi ludźmi, że Bóg ich może zmienić. I tak naprawdę, słuchajcie, Paweł w tym urywku mówi jedno. Tylko chrześcijanie ze wszystkich kultur mogą przerwać błędne koło zemsty. Nie tylko Chrystus może przerwać błędne koło zemsty. Wiemy, w jaki sposób świat rozprawia się ze złem. Znamy historię o kozanostrach, o mafiach i tak dalej, wendety, które trwają przez pokolenia. Widzimy to w kulturze greckiej tak samo. Gdzieś tam, jak pojedziecie na jakąś Kretę czy coś, to zobaczycie, że tam po prostu pewne jakieś zatarczki, jeśli się zainteresujecie tą kulturą, trwają przez pokolenia. Nie, niełatwo. Niełatwo jest przerwać takiego błędnego koła zła. Niełatwo. Nie? Jeśli ktoś już ci coś uczyni, to ty chcesz to odpłacić. Tutaj pamiętam, że na inauguracji tego roku akademickiego rektor nam powiedział ciekawą rzecz. Jedna ze słynnych bitew I wojny światowej, grudzień 1914. Nie pamiętam, gdzie to była bitwa, pod czym, ale tam też fajnie pokazana jest zemsta, że jak się bardzo nasila, nie? Jeśli ktoś ci popełni zło, no to po prostu ty wpadasz w furię i jest, no, chodziło o to, że tuż przed Bożym Narodzeniem Niemcy zaczęli w okopach śpiewać kolędy, Brytyjczycy się przyłączyli, w końcu to trwało ze 2 dni, tam świeczki się zapaliły, jakiś oficer niemiecki wyniósł choinkę z okopu, poszedł do Brytyjczyków, oni go nie zastrzelili. No ale na trzeci dzień, jak Niemcy chcieli dalej świętować, to Anglicy po prostu zaczęli do nich strzelać, nie? I Niemcy się po prostu tak wkurzyli, że po prostu no, polała się tak krew, to była jedna z najkrwawszych bitew, nie? Gdzie po prostu ta zemsta była do końca i po prostu tam brytyjskie ciała zasłały całą tą ziemię. Także zobaczcie, nie o to chodzi, to jest sytuacja wojny i oczywiście to była wojna ciągle, ale pamiętajmy o tym, że taka jest nasza tendencja, nie? Żeby oddać 5-krotnie za zło, które nam wyrządzono, nie? Także zobaczcie, nie? Chrześcijanie, naszym orężem jest zabieranie mocy złu przez to, że stajemy się dobrzy, nie? Że zobaczcie, nie? Zło może być wzmocnione naszym złem, ale tak naprawdę Bóg mówi, zło dobrem zwyciężaj, przez co przerywasz to błędne koło, które toczy się po równi pochyłej gdzieś w dół. I tyle. Będziemy kontynuowali następnym razem już 13 rozdział. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to nam też pokazuje, jak powinniśmy żyć w naszym otoczeniu. W jaki sposób to nasze świadectwo chrześcijańskie może być powodem dla innych poza Kościołem, aby zainteresowali się chrześcijańską kulturą i samym Chrystusem. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy, że Ty nad nami okazałeś miłość, że Ty nas zbawiłeś w Chrystusie. Prosimy Cię, by ta miłość panowała w naszych sercach, by ta miłość rozlewała się na naszych bliskich, a także na nasze otoczenie. Prosimy Cię, byśmy nauczyli się w naszym życiu powstrzymywać od zła, mściwego zła, abyśmy polegali na dobru i na tym, Panie, że Ty chcesz, abyśmy postępowali zgodnie z Twoim charakterem wobec tych, wśród których nas postawiłeś. Amen. Zbierzemy teraz nasze